Ten artykuł stanowi intelektualną próbę przedefiniowania ludzkiej egzystencji poprzez pryzmat fizyki kwantowej i klasycznej. Autor przeciwstawia dominującemu dziś dyktatowi linearnego sukcesu koncepcję człowieka jako stanu splątanego. Wykorzystuje metaforę całki po trajektoriach oraz teorię węzłów, aby dowieść, że tożsamość nie jest prostą linią prowadzącą od punktu A do B. Jest ona sumą wszystkich ścieżek, tych obranych, porzuconych i niemożliwych. Główna teza zakłada, że porażki systemowe, luki w pamięci czy traumy cielesne nie są defektami unieważniającymi wartość jednostki. Analogicznie do tzw. brudnych diamentów w fizyce, mogą one stać się jedynym miejscem przechowania głębokiego sensu i autentycznej wiedzy. Tekst rzuca wyzwanie merytokracji oraz instytucjonalnej redukcji człowieka do zestawu danych. Proponuje antropologię nieklasyczną, w której godność wynika z akceptacji własnej złożoności i relacyjności, a nie ze spójności życiorysu. Całka po trajektoriach. Życie rzadko bywa linią. To raczej chmura możliwych dróg, z których tylko jedna staje się biografią. Pozostałe trwają w nas jako cienie, żal i wiedza kontrfaktyczna. Kultura sukcesu każe je ignorować. Pytanie, co by było, gdyby nie zawsze jest oznaką słabości? To wyraz intelektualnej uczciwości. W fizyce kwantowej prawdopodobieństwo zdarzenia to suma wielu możliwych dróg. Przeniesione na grunt biografii pozwala spojrzeć na życie jako napięcie między ścieżkami obranymi a tymi porzuconymi. W przypadku Padawić Kalagan wybór między karierą akademicką a dziennikarstwem naukowym nie był porażką, lecz zmianą modelu sensu. To jedna z najważniejszych form wolności odróżnić utratę miejsca od utraty sensu. Droga porzucona nadal zasila drogę aktualną. Aparat pojęciowy fizyki kwantowej pozwala zaakceptować nieliniowość losu i nadać wartość doświadczeniom wynikającym z systemowych ograniczeń. To zdanie stanowi rdzeń konstrukcji. Multiversum, traktowane jako metafora, jest językiem żałoby po możliwościach. Każda decyzja to amputacja. Wybrać jedno miasto lub zawód, to zrezygnować z innych ścieżek. Człowiek płaci za to, czego nie zrobił. Współczesna kultura żąda jednak, by stratę mianować inwestycją lub lekcją. To przemoc symboliczna, zakaz zwykłego cierpienia. Dojrzała narracja może pomieścić i sens, i żałobę, bez redukowania funkcji falowej własnego życia. Które z tych ja jest prawdziwe? Prawdziwa jest ich trajektoryjna suma. Człowiek może być sobą w wersji przetrwalnikowej pod naciskiem normy lub w warunkach ograniczonego języka. Ma to wymiar etyczny. Jeśli człowiek jest sumą trajektorii, musimy ostrożniej osądzać jego wybory. Decyzje nie zapadają w próżni, lecz w konkretnych warunkach wolności i bezpieczeństwa. Wynik otarty z kontekstu jest moralnie podejrzany. W każdym człowieku istnieje małe muzeum nieurzeczywistnionych wersji samego siebie. Dojrzałość polega na tym, by nie mylić alternatywnego życia z dowodem oskarżenia. Często oceniamy dawne wybory z perspektywy informacji, której wtedy po prostu nie mieliśmy. Droga aktualna jest jedyną, z której można teraz działać. Żal ma prawo istnieć, ale nie powinien otrzymać pełnomocnictwa do zarządzania przyszłością. Siła tej koncepcji tkwi w uznaniu, że człowiek jest zdolny do myślenia wielowariantowego. Wiele światów to wiele porządków sensu, które nie muszą się wzajemnie unieważniać. Przegrać grę, na rynku pracy czy w akademii, to nie znaczy przegrać życia. Instytucje często mylą własne reguły z metafizyką, narzucając prymitywne mechanizmy dyscypliny. Potrzebujemy języka, który pozwoli rozpoznać wiele wartości jednocześnie. To nie infantylne pocieszanie, lecz precyzyjna miara istnienia. Rezygnacja z akademii czy emigracja to nie tylko zmiana ścieżki, to głęboka transformacja rytmu dnia, relacji i poczucia przyszłości. Trajektorie są materialne, dlatego bolą. Pisma Padawić Kalagan to fizyka przepuszczona przez biografię. Uczą nas, że wybrana droga nie anuluje dróg możliwych, a sens powstaje właśnie dzięki nieliniowości życia. Rozumienie tych trajektorii nie oznacza rozgrzeszenia, lecz ocenę wyborów w pełniejszym polu. Odpowiedzialność bez kontekstu jest bowiem tylko elegancką nazwą okrucieństwa. Świat domaga się pomiaru, a życie odpowiada ruchem. Tekst wyrasta z miejsca interferencji, nakładają się w nim fale fizyki teoretycznej, emigracji, queerowości i choroby. To nie autobiografia, lecz mapa życia. Próba mierzenia nas starym modelem społecznym jest źródłem cierpienia. Potrzebujemy nowej wyobraźni biograficznej, która rozumie ścieżki boczne jako pełnoprawną część życia. Rezyliencja nie jest darmowym zasobem publicznym. Każda adaptacja ma swój koszt. Życie ma większy sens właśnie dlatego, że nie jest zgodne z broszurami. Pamięć nie jest posłuszna. Nie działa jak rejestrator danych. Gubi i przekształca fakty, by chronić naszą tożsamość. Tu kluczowy jest podział na informacje oraz sens. Informacja dąży do precyzji. Sens zaś do konfiguracji. W świecie fizyki kwantowej błąd jest wrogiem. Niszczy dane. W życiu bywa jednak warunkiem przetrwania. Człowiek nie może po prostu zresetować wspomnień. Jesteśmy urządzeniem pamiętającym w szumie, sprzętem wadliwym, ale upartym. W antropologii pamięci nie pytamy o fakty, lecz o funkcje. Nieścisłość nie jest przeciwnikiem prawdy, lecz strategią przetrwania. Rodzina łagodzi rzeczywistość, by nagi fakt nie był zbyt ciężki dla dziecka. Humor staje się pancerzem i opieką. Pamięć rodzinna to polityka pamięci w skali kuchennego stołu. Trauma wojenna jest zbyt destrukcyjna, by przekazać ją bezpośrednio. Dojrzała pamięć pozwala skorygować obraz przeszłości. Możemy zrozumieć, że zniekształcenie było informacją o traumie i miłości. Pamięć nie jest ani świętym obrazem, ani śmieciem po audycie faktów. To materiał, z którego budujemy ciągłość, zwłaszcza gdy jest on popękany. Metafora brudnych diamentów uczy nas, że defekty struktury mogą stać się warunkiem funkcjonalności. Niedoskonałość systemu bywa miejscem przechowania informacji, której idealna struktura nie potrafiłaby zatrzymać. Zapomnienie i selekcja są częścią naszej biologicznej łaski, bo człowiek nie jest sejfem, jest organizmem. Jednak ta łaska ma ciemną stronę. Błędy pamięci mogą chronić, ale mogą też więzić lub usprawiedliwiać przemoc. Dlatego potrzebujemy podwójnego kryterium. Należy badać prawdę tam, gdzie w grę wchodzi krzywda, i rozumieć funkcję narracji tam, gdzie fakty nie wyczerpują znaczenia. Nauka o człowieku zaczyna się wtedy, gdy nie musimy wybierać między archiwum a duszą. Pamięć jest pełna napięć, między ochroną a ukrywaniem, dumą a żalem. Tych sprzeczności nie należy wygładzać. One są miejscem prawdy. Jesteśmy istotami redundantnymi. Przechowujemy się w wielu wersjach i relacjach z innymi. Ludzie są naszą infrastrukturą pamięci. Dlatego samotność jest groźna. Zmniejsza liczbę nośników naszej ciągłości. Pisanie zaś pozwala udźwignąć życie. Pamięć jest podatna na interes tożsamościowy. Gdy wracamy do dzieciństwa, nie jesteśmy neutralnymi archeologami. Szukamy w ruinach śladów własnego powstania. To proces polityczny. Kim chcemy być, wpływa na to, jak pamiętamy. Dojrzała pamięć rzadko używa jednego koloru. Nie oznacza to jednak, że każdy sposób zapamiętywania jest dobry. Potrzebujemy pamięci wystarczająco prawdziwej, by nie fałszować świata, i wystarczająco ludzkiego, by nie niszczyć osoby. To ambitny projekt. Ludzkość od tysięcy lat ledwo zdaje z niego na trójkę z minusem. Człowiek nie jest kwantowym dyskiem twardym, lecz żywym organizmem. Pamięć Padawicz-Kalagan to pamięć brudnego diamentu. Pełna defektów, które paradoksalnie pozwalają zapisać proces stawania się sobą w warunkach zakłócenia. Błędy nie zawsze są przeciwieństwem prawdy, czasem stanowią ślady warunków, w których ta prawda musiała przetrwać. W debacie publicznej potrzebujemy demontażu fałszu bez pogardy dla funkcji, jaką pełnił. To nie reset, lecz rekonstrukcja. Człowieka od maszyny odróżnia zdolność nadania znaczenia własnej awaryjności. Czas to najbardziej demokratyczna przemoc wszechświata, przesuwa rzeczy i rozszczelnia pamięć. Dziecko, które zrozumiało słowa piosenki, nie może wrócić do stanu, w którym słyszało wyłącznie rytm. Muzyka jest doświadczeniem czasowości w stanie czystym. Pozwala wrócić do dawnego momentu, by odkryć, że powrót jest niemożliwy. Utwór pozostaje ten sam, ale odbiorca już nie jest tym samym człowiekiem. Między pierwszym a kolejnym słuchaniem zaszły procesy nieodwracalne. Nie słuchamy muzyki uchem, lecz całą historią. Interpretacja nie jest dodatkiem do doświadczenia, lecz jego warunkiem. Dorosły człowiek nie może już tańczyć z tą samą beztroską, jeśli usłyszał w utworze strukturę, która go rani lub wyklucza. Dojrzałość polega na zdolności usłyszenia drugiego odsłuchu. W tym procesie fascynacja postacią Freddiego Mercury'ego staje się miejscem rozpoznania. Dopiero późniejsza tożsamość daje język temu, co wcześniej było zachwytem bez definicji. To nie jest zwykły konflikt ról płciowych. To moment, w którym ciało matki staje się lustrem i antylustrem jednocześnie. Osoba niebinarna może tu odczuwać podwójną utratę, brak dopasowania do normy oraz brak dziedziczenia rodzinnych rytmów ciała. to żałoba po braku prostego przekazu. Dojrzałość polega na uznaniu cudzego doświadczenia, bez czynienia go własnym prawem. Różnica nie musi przecież przyjmować formy zdrady. Durudy. Relacja nie oznacza identyczności, a wspólne słuchanie, wspólnego znaczenia. To wzrost złożoności. Entropia nie zawsze oznacza rozkład, czasem zwiastuje koniec fałszywego porządku. Pewne formy uporządkowania są tracone, a na ich miejscu pojawiają się inne, bardziej złożone i prawdziwe. Wiedza moralna zwiększa entropię komfortu. Kto raz dostrzegł mechanizmy władzy lub traumy, nie może już wrócić do głupszego spokoju. To początek wolności. Dorastanie odbiera rzeczom jednoznaczność. Można na to zareagować cynizmem albo czułą precyzją. To dojrzałość bez zgryźliwości, rzadka i cenna. Życie działa jak muzyka. Bon potow. Człowiek pragnący zakonserwować jedną wersję siebie, traci melodię przemiany. Tożsamość nie jest pojedynczą nutą, lecz motywem rozwijanym w czasie. Nie odnajdujemy siebie jak zgubionych kluczy, raczej komponujemy się z odziedziczonych dźwięków i improwizacji. Tożsamość to mniej znalezisko, a bardziej wykonanie. Muzyka nie przenosi nas w przeszłość, lecz konfrontuje dawną wersję ja z tą obecną, ukazując dystans, jaki pokonaliśmy. Muzyka staje się mostem i dowodem zerwania jednocześnie, pozwala dotknąć tego, czego nie można odzyskać. Często oceniamy dawnych siebie z perspektywy późniejszej wiedzy. To forma samookrucieństwa. Dawne decyzje były wynikiem ówczesnego lęku, zasobów i presji. Entropia uczy współczucia dla własnej niepełności. Bez tej sprawiedliwości pamięć staje się sądem kapturowym. Jednak wiedza nakłada obowiązek uczciwej aktualizacji. Współczucie dla dawnej nieświadomości nie usprawiedliwia obecnego zaprzeczenia. Instytucje i rodzina często opierają się zmianie, bo dawne wersje bliskich są wygodne. Kto mówi, zawsze tak było, próbuje zamrozić czas lub użyć przeszłości jako kajdan. To branie dawnego ja na zakładnika przeciw aktualnemu. Człowiek żyje w czasie znaczeń, a nie zegarowym. Mierzymy go intensywnością transformacji. Są punkty przemiany, po których dawne mapy przestają działać. Nowe wymagają zgody na stratę. Nieodwracalność chroni nas przed wiecznym powrotem tego samego. To jest podstawą odpowiedzialności. Czas nie pozwala udawać, że nic się nie stało. Ciało ma być ciche i niewidoczne. Neze. Ma po prostu nie przeszkadzać. Jednak ciało to nie sprzęt peryferyjny. To miejsce, w którym świat staje się nieodwołalny. Umysł tworzy eleganckie narracje, ale ciało bywa mniej uprzejme. Boli. Upada. Drży. Nie przekonają go motywacyjne hasła. Ciało najpierw ostrzega, a potem wyłącza system. Padawic Callaghan opisuje je przez trzy języki. Grawitację, mechanikę bryły sztywnej i teorię węzłów. To fizyka ciała jako archiwum traum i oporu. Grawitacja przypomina nam, że ciało nie jest ideą. Gra koru. Ciało ma ciężar. To przejście oznacza porzucenie heroicznego modelu siły. Istnieje jednak siła odpuszczenia, która uznaje, że ciało nie jest wrogiem. Ciało ludzkie stale negocjuje równowagę pod wpływem sił zewnętrznych i staje się bryłą obrabianą przez normę. Padawicz Callaghan odrzuca tę obróbkę poprzez boks. Uderzenie w ciężki worek sprawia, że energia nie znika w społecznym milczeniu, lecz wraca jako realny zwrot siły. Boks pozwala otworzyć magazyn powstrzymanego gniewu. To odzyskanie prawa do działania. Przekaz jest jasny, nie jestem tylko powierzchnią do oceny, generuję siłę. Jestem ciałem zdolnym do mocy. Dla Padawicz Callaghan moc nie jest hasłem motywacyjnym, lecz fizycznym doświadczeniem. To bunt przeciwko kulturze coachingu i narzuconym modelom kobiecości. W boksie odnajduje przestrzeń dla energii, którą świat nazywa męską, choć w istocie jest ona po prostu jej własna. Boks staje się subwersją, nauką nieprzepraszania za własną siłę. Tutaj pojawia się teoria węzłów. Matematyczne sploty opisują ukryte emocje zapisane w ciele: ból, strach czy żal. To obraz pracy nad traumą. Nie da się cofnąć zdarzeń, ale można zmienić konfigurację ich obecności w mięśniach i oddechu. Węzły wymagają powolnej fizycznej pracy. Ruch pozwala ciału zrozumieć to, czego umysł nie potrafił wytłumaczyć. Życie to nie tylko opowieść. To także oddychanie przez ból i uderzenie w worek. Grawitacja i mechanika pozwalają zrozumieć relacje między kontrolą a zaufaniem. W kulturze produktywności kontrola jest cnotą. Jednak rzeczywistość wyznacza granice tej władzy. Można uczyć się różnicy między kontrolą a relacją. Poddanie się sile to nie kapitulacja, lecz inteligentne wykorzystanie warunków. Ciało nienormatywne szczególnie potrzebuje takiej uważności. Odpuszczenie staje się więc aktem politycznym. W przypadku Padawicz Callahan ruch nie służy optymalizacji pod cudze spojrzenie, lecz jest odzyskiwaniem ciała dla siebie. Węzły emocjonalne pokazują, że trauma organizuje teraźniejszy ruch. Umysł może nazwać problem, ale ciało musi doświadczyć nowych możliwości. Grawitacja działa na wszystkich, ale społeczne ciężary rozkładają się nierówno. Ciało przestaje być obiektem normy, a staje się podmiotem ruchu. To długotrwała renegocjacja z materią. W biografii Padawicz Callahan fizyka schodzi do mięśni. Doświadczenie naukowe zostaje przełożone na praktykę cielesnego życia. Ciało nie jest dodatkiem, staje się centrum. Człowiek nie ma ciała. Człowiek jest ciałem, które nauczyło się opowiadać. To stan splątany. Antropologia człowieka nieklasycznego. Ej, który nie jest błędem w systemie wszechświata, lecz systemem zdolnym żyć z błędem. Człowiek nie istnieje jako samotna cząstka. Karela Padawicz Callahan pokazuje, że aparat pojęciowy fizyki może stać się rusztowaniem dla doświadczeń, których klasyczne kategorie społeczne nie potrafią opisać. Pierwsza zasada tej antropologii brzmi: człowiek nie jest błędem, gdy nie mieści się w modelu. Druga zasada: nie ma osoby bez układu odniesienia. Każdy pomiar człowieka jest społecznie usytuowany. Trzecia zasada mówi, że obserwacja zmienia człowieka. Czwarta zasada dotyczy pamięci, która nie jest dyskiem twardym, lecz opowieścią korekcyjną. Piąta zasada przypomina, że czas nie cofa rozpoznania. Szósta zasada głosi: ciało nie jest dodatkiem do podmiotowości. Jest polem, w którym zbiegają się wszystkie siły. Siódma zasada brzmi: sprawczość jest realna, ale nie suwerenna. Człowiek podejmuje decyzje w ramach systemów. Osobiste zaniedbanie współistnieje z przemocą systemową, a sprawczość z brakiem bezpieczeństwa ekonomicznego. Przetrwanie to wypadkowa relacji i biologii ciała. Opowieść o winie jednostki jest okrutna, ta o determinacji struktury odbiera podmiotowość. Prawda leży w splątaniu. Żyć z błędem to uznać, że nasze decyzje były niedoskonałe, lecz podejmowane w konkretnych warunkach. To trudna etyka, która każe dostrzec układ sił i własny udział bez wymazywania kontekstu. Fizyka uczy nas, że jeśli model rzeczywistości nie działa, należy poprawić model, a nie człowieka. Człowiek może posiadać dokument, ale nie jest dokumentem. Szkoły czy urzędy powinny być projektowane dla człowieka splątanego, a nie abstrakcyjnego. Realny człowiek niesie traumy i lęk. System, który traktuje go jak wyjątek od normy, produkuje cierpienie. Biografia Padawicz Callahan ukazuje cenę niedopasowania instytucji do człowieka. Systemy dziwią się zmęczeniu jednostek, lecz etyka splątania wymaga odpowiedzialności zbiorowej. Zmiana nie może być tylko indywidualna, muszą ulec przekształceniu akademia, rynek pracy i administracja. Intymność jest tutaj polityczna, bo ciało i tożsamość są polem ingerencji struktur. To punkty. Umarów, których system dotyka skóry. Sprawczość jest relacyjna. Człowiek to brudny diament. Nieidealny układ, gdzie defekty stają się miejscem prawdy. Cierpienie nie jest wartością samą w sobie. Jeśli jednak się wydarzyło, człowiek ma prawo wydobyć z niego znaczenie. Rozwój to nie zamiana każdej rany w sukces, lecz świadomość, że rana nie ma ostatniego słowa. Taka nauka staje się etyką życia, uczy nas nie kłamać zbyt szybko w poszukiwaniu ulgi. Człowiek nieklasyczny odmawia bycia jedną kategorią czy definicją sukcesu. Godność polega na tym, że człowiek nie może zostać zredukowany do cudzego pomiaru. Pozostaje kimś, a nie czymś. Poważny opis tej kondycji jest pierwszym aktem sprawiedliwości. To lekcja dla ekspertów i algorytmów. Kanatym szakontai. Człowiek nie jest rekordem danych, lecz narracją w warunkach niepewności. Jeśli systemy sztucznej inteligencji potraktują nas jedynie jako zbiory cech, powtórzą przemoc pomiarów w wersji zautomatyzowanej. Wszystko, co ludzkie, jest relacyjne, a relacyjność wymaga odpowiedzialności. Człowiek wymaga języka zdolnego do pracy na granicach. Wszystko, co ważne, rzadko jest jedno. Fizyka uczy nas, że złożoność jest stanem naturalnym. Pewność bywa lokalna, a kontrola chwilowa. Człowiek może jednak stworzyć z tego język splątania. Taki język mówi: jestem sumą trajektorii, których nie da się sprowadzić do jednej kariery. W tym tkwi nasza godność. W umiejętności tworzenia sensu mimo niepełnych danych. Nie jestem prostą linią, lecz układem żywym. Życie to sztuka rozpoznania, które zakłócenia nas niszczą, a które jak defekt w diamencie przechowało światło. Być może najwyższą formą dojrzałości jest uznanie, że życie nie jest eksperymentem, który udaje się dopiero po wyeliminowaniu całego szumu. Prawdziwa wartość często kryje się w tym, co system nazywa błędem, w pęknięciach pamięci i zakrętach trajektorii. To łon, niczym defekt w brudnym diamencie, potrafią niespodziewanie przechować światło. Czy odważymy się przestać resetować swoje życie przy każdym błędzie i zamiast tego zapytać, co ten błąd w nas ocalił?